Trzy tygodnie temu mówiłem kazanie, które było zatytułowane Życie, które Bóg kształtuje. Mówiłem o życiu, które kiedy jest poddane pod tą rękę Bożą, mocną rękę Bożą, Bóg może je kształtować. I tam zapowiedziałem, że będę mówił o pięciu takich postawach czy aspektach tego duchowego życia, które Bóg ma możliwość kształtować i powiedziałem o trzech. Teraz wypada dokończyć, a mam teraz możliwość, więc pozwólcie, że do tego nawiążę. Życie, które Bóg kształtuje, druga część. Mówiłem tam wtedy o tym, że życie, które Bóg kształtuje, żeby mógł je kształtować, to jest życie człowieka, który po pierwsze przyjął swoje, w pełni swoje powołanie. Powołanie to przygotowane przez Boga kierunek i przyszłość twojego życia, przestrzeń do rozwoju, możliwości, owoce, które masz zrodzić, coś, co usprawiedliwia twoje istnienie, co nadaje sens twemu życiu, to twoje przeznaczenie, życiowa misja, to dzieło, którego masz dokonać. Po drugie, mówiłem o tym, że by przyjąć swoją tożsamość, która jest z tym związana, nową tożsamość, bo Bóg, jeżeli go do kogoś, do czegoś powołuje, zmienia jego tożsamość zgodnie z tym powołaniem. I Bóg zmienia naszą tożsamość od nowonarodzenia, czyli kiedy się nawracamy, rodzimy się na nowo z Ducha Bożego, wtedy też Bóg przydaje nam obdarowania, zrozumienia, uzdolnienia, takie, które służą wypełnieniu tego powołania. W ten sposób, że jesteś po to, się urodziłeś, żeby to wypełnić i jesteś najlepiej urodzonym do tego człowiekiem, aby to się zrealizowało. I na koniec mówiłem wtedy o przyjęciu wizji, która z tego wynika, która jest sumą pewnych pragnień, które Bóg wkłada do naszego serca tak, że kiedy je przyjmujemy, formują się one w pewien obraz, pewne zrozumienie przez wiarę, które widzimy tego, co ma się wydarzyć, zmienić i co ma się rozwinąć w naszym życiu. A dzisiaj powiem o czwartej i piątej rzeczy. Czwartą z tych rzeczy jest to, że kiedy Bóg nam daje powołanie, przemienia naszą tożsamość i przyjmujemy wizję, posyła do naszego życia ludzi, którzy mają nam tą wizję pomóc wypełnić. Powołanie i wizja od Boga przyciąga ludzi. A ci, którzy są bardzo samotni, to ci, którzy nic nie wiedzą o życiu i nie mają żadnej koncepcji, dokąd w swoim życiu zmieniają, dokąd zmierzają. Jeśli realizujesz zaś wolę Bożą, Bóg pośle takich ludzi do twojego życia. Zadba o to, żeby odpowiedzieć na tę modlitwę, którą Jezus zachęca, abyśmy podnosili, przynosili do Boga, a która jest właściwa w sytuacji, kiedy tę wizję przed sobą mamy. W tym przypadku Jezus mówił o wizji przemiany życia ludzi, mówił o tak zwanym żniwie, nawet wielkim żniwie. O, przepraszam.
Tego trzeba
kaszleć inaczej przy tym mikrofonie. Dobrze. Pamiętacie w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. No więc najpierw więc musisz zobaczyć to żniwo, że ono jest, że jest cały tłum ludzi, który jest gotowy wejść do twojego życia i których życie ma się przemienić przez kontakt z tobą. Że to żniwo nie tylko jest, ale ono jest wielkie, że tych ludzi jest mnóstwo. Zobaczyć, to znaczy widzieć potrzebę i możliwości wpływania na ludzi tak, jak Bóg to chce i czy, jak to Bóg widzi. Możliwość czynienia ich uczniami. Dlatego Jezus wydał taką komendę, żeby iść na cały świat i czynić ze wszystkich narodów. To jest możliwość przekształcania i rozwijania ich życia w wspaniały sposób. I to nie jest kwestia okoliczności. Tego po ludzku nie widać, to się dzieje przez wiarę. To przez wiarę trzeba dostrzec. Bo to, co my widzimy? My widzimy trudnych ludzi, nie nadających się, nie chcących się nawracać, z którymi są tylko problemy, w ogóle tam banany prostować i tak dalej. Tak? To widać naturalnym wzrokiem, ale Jezus mówi w pewnym momencie do apostołów, że to nie jest kwestia okoliczności, ale właściwej wizji dostrzeganej przez wiarę. Mówi, powiada do nich Jezus, w pewnym momencie, pamiętacie, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy nie mówicie? Jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo. Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. A więc Jezus widzi, chce, żebyśmy podnieśli swój wzrok i zobaczyli, że te możliwości są, że ci ludzie są gotowi, że oni czekają. I że to jest możliwe czy właściwe o każdym czasie, jeśli działamy przez wiarę. Oto dzisiaj dzień łaski było, dzisiaj dzień zbawienia, tak? Nie ma jakiegoś specjalnej daty, tak? To są wieczne prawdy i to jest w duchowym wymiarze zawsze wiecznie aktualne, tak? Ale po ludzku nie dostrzeżemy tego. Dostrzeżemy to, o czym wspomniałem, tylko trudnych ludzi, niechętnych do zmiany, rozczarowujących nas, i których nie ma, tak? Jakże łatwo Jezus pozyskiwał uczniów. Wystarczyło, że powiedział, pójdź za mną, porzucali wszystko i szli za nim. To jest zadziwiające. Jezus kiedyś ujrzał człowieka przy cle, który siedział imieniem Mateusz, rzekł do niego, pójdź za mną, on stał i poszedł za nim. Wyobrażam to sobie, siedzi przy cle, więc ma tam takie kubki pieniędzy, złotych monet czy tam srebrnych ponakładane. Jezus mówi, chodź za mną. On się zerwał, płaszczem zawadził, o ten stół rozsypał część pieniędzy, ale poszedł. Po prostu nawet nie wnikam. Mówi, koledzy się tam zajmijcie tym wszystkim, ja kończę z tym. W jednej chwili taką decyzję podjął. Dlaczego ci uczniowie, nie był przecież Mateusz jedynym, dlaczego ci uczniowie szli za nim? Ano szli za nim dlatego, że wiedzieli, że z nim zmieni się otaczająca ich rzeczywistość w sposób niecodzienny, taki, który jest niemożliwy bez niego. Oto pojawił się ktoś, kto naprawdę był w kontakcie z Bogiem i skutecznie realizował jego misję. Pamiętacie, jak to wyraził Nikodem, kiedy w nocy Jezusa odwiedził dostojnik żydowski, powiedział, ja wiem, parafrazując trochę, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem by takich cudów czynić nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg nie był z nim. A czymże jest od tej strony, moi drodzy, cud, jeśli nie zmianą, jeśli nie największą z możliwych zmian, jeśli nie jest apogeum wszelkich zmian na zasadzie takiej, że ktoś zmienił to, co jest niemożliwe do zmienienia, tak? W tym kontekście widzę cud tutaj, tak? Że to jest największa zmiana z możliwych. Za Jezusem ludzie tak pragnęli iść, dla nich to była jakaś szansa doświadczenia czegoś zupełnie niezwykłego, przemiany ich życia, zmiany ich sytuacji i tak dalej. Czytamy, że gdy szli drogą uczniowie, rzekł ktoś do niego, do Jezusa, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz, bylebym mógł z tobą iść, tak? Potem to różnie było faktycznie, ale ludzie padali na kolana, żeby tylko zostać jego uczniem, błagali go, żeby mogli zostać jego uczniem. Ci ludzie docierali czy wpływali do życia Chrystusa. Szły za nim takie tłumy, że Jezus wręcz musiał zniechęcać do tego, żeby szli za nim, tyle ich było i jakby utrudniał to chodzenie za nim, bo w pewnym momencie mówi, kto chce być uczniem moim, to... I zaczyna piętrzyć jakby trudności. Albo jeśli ktoś tego nie może być uczniem moim, zapomnij, zawracaj niejako, po prostu dobrze się zastanów, jeśli chcesz być moim uczniem, bo to nie takie hop i siup. A jeśli nie podejdziesz do tego właściwie, na pewno się to nie uda. W pewnym momencie nawet powiedział, czy podsumował to wszystko, mówił, kto nie zostawi, czy nie zaprze się samego siebie, nie zostawi wszystkiego, nie może być uczniem moim. Nie może być uczniem moim. A jednak ludzie lgnęli do niego i chcieli go naśladować. Nie, Jezus nie mówił, ojej, szkoda, nie ma uczniów, to może ja obniżę standardy jakieś. Powiem, o, parę grzechów tam, ja przymknę oko, ale chodźcie, żeby nas było więcej. Nie, pomimo tego i tak było mnóstwo. Jezus jedyny problem, jaki miał, to rozsądzić, którzy z nich są szczerzy i prawdziwi, a którzy są fałszywi i idą tylko dlatego, że brzuchy nasycili albo dla jakichś korzyści. Z tym miał problem, że kto z tych tłumów jest szczery i chce naprawdę go naśladować, bo to wszyscy chcieli być wokół niego, bo się zawsze coś tam działo. Jezus miał raczej problem z nadmiarem ludzi. Wiecie, nikt nie pójdzie za podtrzymywaniem niewydolnej religijnej organizacji, za odbyciem następnego spotkania, jakiejś usługi czy dyskusji. To wybaczcie, ale to jest trochę za mało, żeby się tłumy garnęły, tak? Ludzie idą za wizją przemienionej rzeczywistości. Jaką skuteczność mamy przemieniać rzeczywistość? Najpierw w swoim wnętrzu, w swoim domu i naokoło nas. Pamiętacie, kiedy mówiłem poprzednie swoje z kolei kazanie, że uczynienie uczniów to jest zmienianie ludzi, tak? Na ile tę zdolność mamy, na ile wizję tego mamy, na ile wiarę, która temu towarzyszy, mamy, na tyle ludzie się pojawią. Bo większość ludzi, czyli jeśli nie wszyscy, chcą zmiany w swoim życiu. Musisz więc je zmieniać zgodnie z tą wytyczną, którą dostał, czy otrzymaliśmy, czy otrzymali Żydzi w tym czasie przez usta Jana Chrzciciela, który powiada, że każdy padł, niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. Mają być zmiany, ma się to zmienić, ma być inaczej. Ma być nieustanne dążenie do tego, żeby to, co ma się zmienić, się zmieniło. Kiedyś w Niemczech wybudowano meczet. No i kiedy oddawano go do użytku, okazało się, że jakieś tam główne drzwi się tak mocno zacinają. No więc ten, który tam oddawał ten meczet do użytku, mówi, no to przyślemy ekipę, naprawi to. A imam mówi, nie, to jest wola Boża, tego już nie ruszajcie, widocznie tak ma być. Ale u naszego Boga jest inaczej. Wszystko, co krzywe, ma być proste, co chore, uzdrowione, co uwięzione, uwolnione, co zepsute, naprawione. Tak? Okej? A więc w ten sposób chodzi, ma być zmiana. A Jezus, zanim mówił o wielkim żniwie, zanim powiedział to, o wizji na przemianę całego mnóstwa ludzi, werset wcześniej czytamy, że widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Co to znaczy w tym kontekście, o którym mówię, że nie mieli czy nie mają pasterza? To znaczy, pasterz to jest ktoś, za kim się idzie. Inaczej mówiąc, kogo się w pewien sposób naśladuje. Tak, oni nie mieli za kim iść i kogo naśladować. Wszyscy się kręcili po życiu bez ładu i składu i nikt nie wiedział, o co chodzi. Nie mieli na kim się wzorować. Ale jeśli się taki ktoś pojawia, taki pasterz, owce za nim naturalnie idą. A więc jeśli w moim, twoim życiu będzie wizja na przemianę rzeczywistości i życia ludzkiego, stajemy się pasterzami dla tych, którzy się plączą po życiu. I oni automatycznie, jak opiłki metalu, za magnesem się ustawiają za tymi, którzy taką rolę pasterską wejdą tak rozumianą. Bez pasterza ludzie plączą się w życiu, po życiu, i jakby nie wiedząc, po co żyją tak naprawdę. Jak to ktoś powiedział kiedyś, każdy na pewno umrze, ale nie każdy na pewno żył. Niektórzy nie wiedzą, po co żyli, właściwie się skończyło, tak jak jeden król polski mówi, to już? Aha, ale właściwie o co tutaj chodzi? Właściwie nie wiem, po co ja żyłem, jakie było moje powołanie, jaka była moja tożsamość, nie miałem żadnej wizji na życie i tak dalej. Oczywiście Jezusowi sprzeciwiano się i to nie było tak, że wszystko szło gładko, ale Jezus nie ustąpił, tak? Jeśli my będziemy mieli wizję w jakimkolwiek wymiarze w swoim życiu, będą się pojawiać ludzie. Jeśli będziemy mieli wizję jako zbór, będzie przybywać ludzi. Jeśli będziemy w naszej grupie domowej mieli wizję, będą przybywać ludzie. Jeśli w naszej służbie będziemy mieli wizję, będzie przybywać ludzi. A jest taka organizacja misyjna, która nazywa się Ruch Nowego Życia. Jej założyciel, nieżyjący już Bill Bright, kiedy był młodym studentem w Los Angeles, w Hollywood mieszkał, miał wizję w studenckim pokoju, miał tylko kilka kartek, krzesło, biurko i mówił, że mam wizję na cały świat do docierania do studentów na uczelnie. I to była wielka wizja i niektórzy jego koledzy myśleli trochę za duże jak na początek, na zasadzie takiej, że może chłop się oderwał od rzeczywistości, trzeba go troszeczkę tam na ziemię sprowadzić, żeby po prostu tego, bo jak nie, to pójdziemy za kimś, kto błądzi, tam fantazjuje. I kiedy te lęki, te obawy wyszły, jeden z tych studentów do niego mówi, słuchaj Bill, ja nie mam takiej wiary, nie przesadzę. On mówi, nie martw się, poklepał go po plecach, ja mam wiarę, pojedziesz na mojej. Pojedziesz na moje. A więc był człowiek, który miał wizję i dzisiaj ta organizacja misyjna liczy 15 tysięcy misjonarzy rozesłanych po całym świecie. Pamiętacie ten film Jezus według Łukasza? Miliony ludzi to obejrzały. To wszystko zaczęło się w studenckim pokoju na łóżku z Biblią rozłożoną i tam niewiele było i reszta myślała, że on fantazjuje, tak? Ale to był człowiek, który miał wizję na przemianę życia ludzi. I dlatego za nim ludzie poszli. Aby mieć ludzi, musisz mieć wizję. Aby się zrealizowała, musisz mieć ludzi. A więc z jednej strony, żeby się ludzie pojawili, ty musisz mieć wizję, a żeby ją zrealizować, muszą się pojawić ludzie, żebyś z nimi mógł to zrobić. Nikt nic w jedynkę nie zdziała. Najgorszym wyznaniem lidera i chrześcijanina jest, ja to zrobię wszystko sam. Ja tam się nie będę prosił. Ja to zrobię sam. Jak mam prosić i tak dalej. Zresztą robię to najlepiej, najszybciej, po co to wszystko i tak dalej. O nie. wszystko się od wizji zaczyna, czyli od oglądania tego, jak przez wiarę widzieć, od podniesienia tych oczu, że ci ludzie są, będą, począwszy od tych, którzy się nawrócą, staną się pracownikami, liderami w Królestwie Bożym i tak dalej. Oni są, jeśli tylko ktoś znajdzie się taki, który tę wizję będzie miał i pociągnie ludzi za sobą. Każdy zbór zaczyna się od wizji. Jeśli lider wie przez wiarę, że będzie się rozwijać, ludzie dołączą. Nie dołączą do mozolnej, nieefektywnej pracy, która bez końca się ślimaczy. Na zasadzie trochę pomóżcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To innymi słowy jest, kiedy mówimy o wizji, poruszanie się przez wiarę cały czas. Tak? Ludzie opuszczają służbę, grupę, zbór, kiedy nie ma wizji. Idą gdzieś indziej, gdzie ona jest, gdzie jest jakaś nadzieja, gdzie jest jakaś przyszłość. Tak? Wiem, że takie sytuacje bywają i pośród nas, niektórych grup, służb, ludzie odpłynęli, dlatego że tam ktoś gdzieś nie miał wizji. Bóg posyła czy pośle wtedy do twojego życia dwie kategorie osób, dwie kategorie ludzi. Jedni to będą tacy, których ty będziesz uczył, którzy, przepraszam, ciebie będą uczyć, a druga to taka, że będą podążać za tobą. Mamy być uczniami i czynić uczniami. I wiecie, jest tak, musisz uważać, ja powinienem uważać, żeby w kręgu, w którym się obracam, moich przyjaciół, znajomych i tak dalej, żebym się nie okazał jakimś guru, żebym nie był najmądrzejszym, najważniejszym, bo w tym momencie przestajesz się rozwijać. Bo już nie masz od kogo się uczyć, więc musisz się modlić, i zabiegać o to, tak jak modli się chleba powszedniego daj nam dzisiaj, a potem idziesz i to realizujesz, tak samo modlić się, żeby w twoim życiu były osoby, które cię przerastają, które postawią ci wyzwania, które cię zmobilizują, które będą wierzyć w ciebie, że się rozwiniesz i staniesz kimś innym. Musisz o to się modlić i zadbać, żeby takie osoby w twoim życiu były, a wiecie, że na pniu się nie rodzą. I to jest wielka łaska od Boga i często jest, też mówiłem w poprzednim swoim kazaniu, że nieraz nam jest bardzo trudno naśladować Chrystusa, który jest tylko wymalowany przez wiarę przed oczyma serc naszych, bolelibyśmy wcielonego i takiego Bóg posyła w jakiejś części, posyłając kogoś, kto odzwierciedla charakter Chrystusa wyraźnie i mocno bardziej niż my, tak? Na zasadzie takiej, że możemy w jakiś sposób się na tej osobie wzorować. I o takie osoby Bóg będzie posyłał do naszego życia, jeśli mamy wizję, żeby swoim życiem coś zrobić. Bo po co mam nam przysłać nauczyciela, kiedy nie mamy zamiaru z tym nic zrobić, żeby go posłuchać? Nie, jeśli chcemy zmiany, jeśli chcemy rozwinąć swoje życie, to wtedy Bóg pośle nam ludzi, którzy nam w tym pomogą. Amen? Mhm. Ale też posyła ludzi, którzy są, którzy polegają na nas, którzy będą chcieli, żebyśmy my ich zachęcili i na nich życie wpłynęli, żebyśmy my w nich wierzyli i zachęcali. A więc to jest czynienie uczniów, tak? I wtedy to się dzieje, kiedy mamy wizję z kolei na to, żeby innym pomagać, żeby innych zachęcać, żeby na nich oddziaływać, żeby ich budować, żeby ich natchnąć nadzieją, żeby się rozwijali. Tak naprawdę, cokolwiek robimy, powiedzmy, w kościele, nie powinniśmy się pytać, co ja mam tutaj do zrobienia. Powinniśmy to zamienić na zupełnie inne pytanie. Kogo ja tu mam rozwinąć? Nie mów, co ja mam zrobić, bo tu nie chodzi o to, żebyś robił coś poza ludźmi, jakiś program, realizował cokolwiek, ale żebyś rozwijał ludzi, żebym ja rozwijał ludzi. A więc pytanie to trzeba zamienić z tego, co mam robić w kościele, na kogo mam rozwinąć. Gdy się modlę, może modlisz, czy ja się modlę, jęczysz do Pana Boga na przykład, Panie, potrzebni mi są ludzie. Bóg zapyta z nieba, ale do czego? Do tego, żeby podtrzymać coś, co jest niewydolne, co i tak nie przynosi owoców? Żeby odbyć następne spotkanie, dyskusję, żeby z nich uczynić letnich chrześcijan? O to masz się modlić, bo to ledwo zipie, powiedzmy, coś trzeba podtrzymać. No wątpię, czy z takim czymś można przyjść i od Boga odpowiedź otrzymać. Bóg wtedy zapyta, ty jęczysz o ludzi, ale jaka to jest twoja wizja? Co im powiesz, jak ty ich poprowadzisz, jak ich życie się zmieni? Co ty w sercu nosisz? Ja chcę najpierw włożyć to, a wtedy ci poślę ludzi. Pastor bez wizji nie zobaczy zboru wypełniającego się nowymi ludźmi. Lider grupy bez wizji pomnożenia nie zobaczy nowych członków. Lider służby, który nie ma wizji, przy której trwa bez względu na to, co się dzieje, ludzie za nim nie pójdą. Tak samo od strony jakby tego, jak to Bóg widzi, Singiel, który nie ma wizji na to, jak jego rodzina ma, czy małżeństwo wyglądać, nie otrzyma kogoś, że tak powiem, przez Boga prowadzonego, żeby w związek małżeński wejść. Mąż, ojciec, który nie ma wizji na rozwój swojej żony, swoich dzieci, oni nie będą podążać za nim. Będzie się domagał szacunku, on go nie będzie miał. Szacunku nie można wymusić, autorytetu. Bóg chce posłać ludzi do twojego życia, ale musisz mieć powołanie, przemienioną tożsamość i wizję rozwoju. Amen? No i coś tak... Nie brawo, no dobrze, okej. Okay. Ja zakładam, że jesteście w głębokim namyśle i dlatego to tak jest. Dobra, a więc... Więc jeśli Bóg nas do czegoś powołał, przemienił nam naszą tożsamość i dał nam wizję, posyła ludzi, ale za ludźmi też posyła i to za tą wizją, za tym powołaniem, przemienioną tożsamością, idą też środki materialne, tak? A w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 24 wersecie Jezus zawarł taką przestrogę. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możesz służyć, a więc realizować to, do czego Bóg cię powołał, jeśli swoje poczucie bezpieczeństwa materialnego nie czerpiesz bezpośrednio od Boga, ale przez zgromadzenie środków na koncie lub stabilnej pracy. Jeżeli w tym jest twoja nadzieja, że masz na koncie coś tam, albo że masz stabilną pracę, a nie bezpośrednio w Bogu, nie możesz Bogu służyć. Gdy ta praca i środki na koncie spełniają wtedy rolę, którą Bóg powinien wypełniać w naszym życiu. Ja wiem, że łatwo się mówi, ale sięgając w głębie, rzeczywiście tak jest. Ostatecznie Bóg jest tym, który nas zaopatruje różnymi środkami, z których pierwszym jest praca. Jest to główny sposób, w jaki Bóg nas zaopatruje, ale nie jedyny. Bóg może i bez pracy nas zaopatrzyć, jeśli taka Jego wola będzie, a Bóg ma taką zdolność i czasami taka wola jest. Ale to rzeczywiście jest główny sposób. Paweł twardo stwierdza, pisząc w liście do Tesaloniczan, dla tych, którzy mieli inne koncepcje na to, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Nie kto nie pracuje, ten niech nie je, tylko kto nie chce pracować, niech nie je. Musisz wiedzieć, że tym, który przez pracę zaopatruje, jest wciąż Bóg. To Bóg niejako jest dyrektorem naczelnym wszystkich zakładów pracy. Tym, który daje ci pracę i który cię do niej posyła, jest zawsze Bóg. Bóg cię wysyła do pracy, tak, żeby cię zaopatrzyć i żebyś wywarł wpływ na to miejsce. Niestety. Często zalęknieni chrześcijanie tak dalece oddali się swojej pracy w niewłaściwym sensie, że jest to ich bożek, bożek pracy, że boją się stracić jego przychylność, dlatego usuwają obecność Boga z tego miejsca, bo jeszcze się tamten pogniewa, mnie zwolnią albo zdegradują albo coś tam. Bóg jest dla nich wszędzie obecny, ale nie w miejscu pracy, ponieważ praca jest tego rodzaju bożkiem, który daje im poczucie bezpieczeństwa i spełnienia większe niż Bóg i służba Jemu. I aby je nie stracić, na wszelki wypadek tam nie wpuszczają Boga, żeby nie namieszał. Dzielą wtedy świat na dwie części. Świecką, której centrum jest praca i gdzie Bóg w praktyce musi ustąpić temu bożkowi, i religijną, gdzie wtedy już tam Bóg może, owszem, tam już niech teraz i tutaj się, że tak powiem, zrealizuje, musi się tą przestrzenią zadowolić. Oczywiście miejsce pracy to nie nabożeństwo i pierwszym świadectwem chrześcijanina jest dobrze wykonywać swoją pracę, po to tam jesteśmy, za to nam płacą, tak? Ale Bóg nie może z tego miejsca być wyrugowany. Nie może być tak, że moja praca nie jest omodlana i że nie jest przeniknięta duchem chrześcijańskim, że ja ją realizuję z Bogiem, tylko że to jest odrębna jakaś sfera mojego życia, do której Bóg niejako nie ma wstępu, wówczas służysz mamonie. I to jest niemożliwe pogodzić życia z Bogiem. I to jest największe zagrożenie, bo dlatego, że poczucie bezpieczeństwa materialnego dla nas jest bardzo ważne, prawda? Jezus to wymienił jako pierwsze zagrożenie, że to jest pierwszy taki pan konkurencyjny, który chce, żebyśmy i Jemu służyli, i Bogu. Tak? On nie mówi, służcie tylko mnie, ale służcie, no Bogu też, ale mnie bardziej. I my często ze strachu możemy się temu poddać. Jezus przed tym przestrzega. Bo to, co zbudujemy po ludzku jako bezpieczeństwo materialne z perspektywy Boga, jest więzieniem. Bóg ma być naszym zabezpieczeniem materialnym czy poczucia bezpieczeństwa. Więc jeśli ktoś się podda temu lękowi, znajdzie się w niewoli, jak Izrael w Egipcie się znajdował. Ich praca nabrała wtedy takiego charakteru, że uniemożliwiała służbę Bogu. Tak? To znaczy musieli jak pracować? Ciężko. Tak? I byli tak zmęczeni, że wieczorem padali na nos. I nie mieli siły się już modlić, nie mogli świąt odprawiać, jakichś tam obrzędów i tak dalej. I Bóg wtedy posłał Mojżesza, żeby Faraon co zrobił? Wypuścił lud, żeby mi służył, tak? Żeby obalić tego bałwana, który mówi, o, czekaj tego, bo ci zabraknie, zobaczysz, zginiesz w długach i tak dalej. Żebyś tylko się nie był pobity i nie służył Bogu. No i wtedy, kiedy on poszedł i próbowali się stamtąd wydostać, Faraon się rozjuszył. Ja wam dam, to znaczy macie za dużo siły, energii, czas jeszcze wolny, to jeszcze będziecie ciężej pracować, tak? I tę samą normę trzeba wyrobić, a nie dostawali materiałów, tylko musieli sobie sami nazbierać tam jakieś słomy, trzciny czy czegokolwiek, tak? Było jeszcze gorzej. No ale wtedy Bóg się zaczął o swój lud upominać, no i zaczął Faraona po głowie walić, aż się zgiął i wypuścił mój lud, żeby mi służył, tak? I wiecie, może miejsce pracy być taką niewolą faraońską, tak? Gdzie czcimy tego bożka, gdzie on nas związał tym lękiem i nie pozwala to nam naprawdę służyć Bogu. Istotą tej pułapki, czy wpadnięcia się w tę pułapkę, albo w tę pułapkę wpada się poprzez pewną rzecz, czy pewien sposób myślenia, czy pewną perspektywę. Ano taką, że jest to perspektywa życia pozbawiona Bożej wizji. To jest perspektywa pozbawiona właśnie tego powołania, tożsamości i wizji służenia Bogu, która jest bardzo konkretna. Jeśli tego nie ma, to jest zostaje perspektywa bardzo ludzka, która udziela negatywnej odpowiedzi na pytania, które Jezus zadał wtedy. Czy życie nie jest czasem czymś więcej niż pokarm? A ciało czymś więcej niż odzienie? Taka osoba odpowiada, nie, to jest wszystko. Jeśli tego nie będę miał, zginę. Dlatego ja to muszę mieć i jeśli tego nie mam, po prostu to nie wyobrażam sobie w ogóle, jak ja będę funkcjonował. Reszta musi zaczekać. To jest perspektywa taka, że, jak to było? Że życie nie jest niczym większym niż pokarm, a ciało niczym więcej jak odzieniem. Dla chrześcijanina schwytanego w tą egipską pułapkę, próbującego służyć Bogu i mamonie, ten pokarm i to odzienie jest wszystkim, co może dostrzec. Troska i strach o to, jak ujmuje Jezus, co będziemy jedli, co będziemy pili, co się przyodziać będziemy, tak go zaślepia, że nie widzi tego, co ma tuż przed oczyma, a co Bóg jawnie przed nim czyni. Więc mówi, zobaczcie, co on czyni? Żywi całe hordy darmozjadów, którzy nie pracują, a żyją i mają potąd. Jedzenia, odzienia i mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie, tak? Nie pracują i tak dalej. A drugi to jest, że ubiera miliony tych, które nawet palcem nie kiwnęły, a są ubrane lepiej niż król Salomon w całej swojej chwale. Lilie polne, jakie kolory. I Jezus mówi, pochyla się nad ludzką głupotą, pytając z wyrzutem, czy nie jesteście daleko zacniejsi niż ptaki niebieskie? Ej, czy jeśli tak Bóg przyodziewa trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro w piec będzie wrzucona, to czyż nie o wiele bardziej was? Umałowierni. Czy nie widzicie tego? Też to przed oczami macie. To dlaczego żyjecie tak, jakby wszystko od tego zależało, od tego bałwana? Czy ktoś wam da pracę, utrzyma was i tak dalej. Owszem, trzeba pracować. Czasami ciężko trzeba pracować, uczciwie. Tak? Ale pamiętaj, że zawsze tym, który cię zaopatruje, i tak jest Bóg. Jeśli zechce, to bez pracy cię zaopatrzy. I na koniec Jezus daje bezcenną radę, jak uniknąć służenia dwom panom, prób służenia dwom panom, albo jak wyjść z pułapki, nazwijmy to faraońskiej czy egipskiej. Powiada tak, żeby zapewnić sobie, czy wyjściem z tego jest zapewnić sobie bezpieczeństwo, czy poczucie bezpieczeństwa materialnego na właściwy Boży sposób. Czyli jak? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest sposób ucieczki i poszukania bezpieczeństwa finansowego. Ja mam jedną taką historię, kiedyś w Chinach nawrócił się pan Li, gdzieś jego koszyki wyplatał, wiecie, i tam było tak, że nie było niedzieli. Pracował się na okrągło, nie było żadnych wolnych dni. No on chodził na zgromadzenia i go wywalili, zatem stał się chrześcijaninem, no i środki do życia stracił i tak dalej. I on modlił się, mówi, poczekaj diable, myślisz, że co? Ja go cały czas teraz przeznaczę na głoszenie Ewangelii. I poszedł i rozdawał broszury, głosił Ewangelię i tak dalej. I Bóg pokierował tymi wydarzeniami tak, że ci koszykarze zorientowali się, że stracili najlepszego, solidnego pracownika, uczciwego i tak dalej. I mimo, że była między nimi umowa, żeby go nie zatrudniać, po kolei zaczęli ją łamać. Po prostu, bo rzeczywistość ich do tego zmusiła, czyli Bóg zainterweniował i go przyjęli z powrotem i mógł znowu na swoje środki utrzymania zarabiać. Nie ugiął się, tak? Najpierw szukał Królestwa Bożego, a Bóg się przyznał i go zaopatrzył. Idź za swoim powołaniem, mówiąc inaczej, tożsamością i wizją, a Bóg zajmie się tym, aby ci nie zabrakło środków. Tam ludzi mówiłem, tutaj środków. Kiedyś Jezus, który wysłał uczniów swoich, przecież nie mogli w tym czasie pracować, wysłał ich na misję, tak? Musieli tam chodzić po tych domach, gdzieś tam po wioskach zwiastować i tak dalej. Jezus mówi, pamiętacie tę sytuację, jak was wtedy wysłałem? Wysłałem was bez trzosa, bez torby, bez sandałów. I potem zadaję takie pytanie. Czy wtedy brakowało wam czegoś? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 35 werset. A oni na to niczego. A w jaki sposób Bóg ich zaopatrywał? Nie było powiedziane jak, ale zaopatrywał. Bóg finansuje swoje własne przedsięwzięcia, tak? Upewnij się, że w nim uczestniczysz, a nie zabraknie ci na dłuższą metę środków materialnych. Są więc pieniądze, które daje Bożek Mamona i wiąże nimi i to poczucie bezpieczeństwa zbudowane po ludzku staje się więzieniem, także nie możesz wypełnić woli Bożej i są środki, które Bóg posyła, a otrzymują je ci, którzy pełniąc wolę Bożą wkraczają w wolność od trosk o nie. Okay? Mam teraz do was pytanie. Najpierw się napij. Dla kogo z was 6 tysięcy to jest dużo pieniędzy? Proszę podnieść rękę. Dla kogo to jest dużo? Szybko piszcie, kto nie podniósł. To będą nasi główni tutaj donorzy, ci, którzy będą sponsorować budowę. Dobra. Dla kogo 6 tysięcy to jest duża suma pieniędzy? Dla mnie to jest kupa kasy. Tak? Kupka kasy. Czy chciałbyś ją otrzymać dzisiaj na przykład, żeby ktoś podszedł i ci wręczył 6 tysięcy, taki gruby zwitek, wiecie, 500 już są też, tak? Już wyszły? Mało. Ale 200, 500, taki plik gruby ktoś by ci wręczył. W jeden wieczór, czy nawet dzisiejszego poranka. Jeszcze najlepiej, żeby ci dodali nieznajomi ludzie, którzy cię w ogóle nie znają, tylko dlatego, że ich prosisz, bo masz na coś wydatki na coś ważnego. Ja mam teraz zadam inne pytanie. Dlaczego właśnie my daliśmy w jeden wieczór człowiekowi pieniędzy 6 tysięcy, nawet nie znając go osobiście? Wiecie, o kim mówię? Samie czy Litersie. No dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego facetowi daliśmy za jedno wystąpienie, chociaż to nawet przecież nie o to chodzi, sobie przyjechał, nikt go osobiście nie znał, zagarnął 6 tysięcy i pojechał. My nawet nie wiemy, co on z tym pieniędzmi do końca zrobi. Nie kazaliśmy mu się rozliczyć. Dlaczego to zrobiliśmy? Ano dlatego, bo on troszczy się najpierw o Królestwo Boże, a Bóg poruszył nasze serce, żeby mu przydać przez nas resztę. Tak? Widzicie, jak to funkcjonuje? Powiem jeszcze inaczej, zapytam. A dlaczego to my daliśmy jemu, a nie on nam? My będziemy budować może kaplicę niedługo. Dlaczego nie dał nam na budowę? Wiecie dlaczego? Bo realizuje większą wizję. Dlatego, że jest bardziej poświęcony niż my i ma większą pasję niż my. Dlatego zanim poszły te pieniądze, nawet nasze, których nam brakuje, ta wizja pociągnęła te finanse za sobą. Wiecie, tak naprawdę co to są pieniądze? Tak naprawdę, no przecież to nie jest ten papier, tak? Ani ten metal, z którego monety są zrobione. Co to są pieniądze? to tak naprawdę skondensowana pasja, energia, kreatywność, wytrwałość, to skondensowana chęć rozwoju, odporność na zniechęcenie, umiejętność współpracy i wreszcie sama praca. Jeśli te rzeczy będziesz mieć w obfitości w swoim życiu, to będziesz miał pieniądze. Czy wiecie na przykład, że biznesmen, taki typowy, powiedzmy, normalny biznesmen, żeby rozpocząć swoją działalność, musi się zwolnić z pracy? Że przez jakiś czas żyje w zasadzie bez dochodów? Że musi się jeszcze zadłużyć? I nie tylko, że nie ma dla siebie pensji, tylko musi innym pensję dawać, nie mając w ogóle gwarancji, że mu się ten biznes powiedzie. Ale co sprawia, że pomimo tego, że robi coś, o czym inni nawet pomyśleć, to by się ze strachu spocili. Na samą myśl, że mają żyć bez stałej pensji, jeszcze zadłużyć się i innym płacić. I nie mając gwarancji, że to się w ogóle uda. Co sprawia, że pomimo tego taki człowiek to robi? Najczęściej jest to pasja, żeby zmieniać rzeczywistość, chęć bycia niezależnym od nikogo i że któregoś dnia będę wolny finansowo, będzie mnie stać na wszystko, co zechcę. Może jeszcze jakieś motywacje, ale myślę głównie te. I to przełamuje ten strach. To zwykle kwestia pasji i odwagi. Nie znaczy, że wszyscy są powołani do biznesu, ale każdy jest powołany do wolności finansowej, mając taką pasję i wizję, żeby służyć Bogu. Kiedyś pamiętam, był taki tu autobus z Holandii, o której ja zacząłem. I przyszedł taki człowiek, Rysio miał na imię. Rysio ma 32 lata, miał 32 lata i raczej nie splamił swojego życia pracą stałą. Z mamusią mieszkał i przyszedł i mówi do mnie, pastorze, pieniędzów nie mam. Nie? Sugerując, że mam jego próżniacze życie zasilić pewną sumą pieniędzy. Ja mówię, drogi Ryszardzie, ja dałbym ci pieniądze, gdybym je miał i dałbym ci pieniądze, gdyby to był twój problem. A twoim problemem w ogóle nie są pieniądze. Spojrzał na mnie pytającym wzrokiem. Ja mówię, słuchaj, przecież to jest proste. Gdybym ci dał w tej chwili 1000 złotych do ręki, za 2, 3, 4 tygodnie, ty staniesz w tym samym miejscu i znów powiesz mi to samo. To niczego nie zmieni, tak czy nie? Te pieniądze się rozejdą i będziesz w tym samym miejscu. Wtedy ja bym musiał ci drugie 1000 dać, czyli ja bym musiał tak naprawdę zaadoptować cię i wziąć to na swoje utrzymanie. To o to mnie prosisz? Ja mówię, słuchaj, beczka, jeśli jej odpadnie dno, to choćbyś lał szerokim strumieniem do niej wodę, nigdy jej nie napełnisz. Natomiast jeśli w tej beczce dno tam przykleisz, przyspawasz, przybijesz, no jakkolwiek przytwierdzisz, to choćby kapało pomalutku, to stopniowo napełnisz tą beczkę i będziesz miał wodę. I ja mówię do niego tak, twoim problemem nie są pieniądze, twoim problemem jest charakter twój, sposób życia, myślenia i system wartości. Jeśli to chcesz zmienić, ja ci pomogę. Ja ci pomogę to dno od beczki przytwierdzić z powrotem i się nazbierają pieniążki, że pewnego dnia ty mi pożyczysz. Co ty na to? O, był niezadowolony, ale to, co jest istotne i ważne w tej sytuacji, nie powiedział, że to nieprawda. Tego, oburzył się tam, się zagotował i sobie poszedł, ale nie powiedział, pastorze, nie chcesz mi pomóc. Albo, że to jest nieprawda, co ty tu kręcisz, wymigujesz, co z ciebie za chrześcijan. Tego nie powiedział. Wiedział, że to prawda. A więc czym te pieniądze są? A bieda to często stan umysłu. Nie zawsze, nie zrozumcie mnie źle, czasami to nie od nas nie zależy, ale często to jest stan umysłu, pochodna niechęci do rozwoju, nieprzyjęcia ludzi, których Bóg do nas posłał, żeby nas rozwinęli. To jest pochodna słabości charakteru, mówiąc prosto grzechu. Grzech skutkuje biedą i nędzą. Najczęściej. I to jest pochodna braku wizji na służenie Bogu, realizowanie Jego wizji, żeby On mógł nas zaopatrywać. Kiedyś tutaj rozmawiałem z bezdomnymi w kawiarence I ja mówię do jednego z nich, słuchaj, a czego ty byś pragnął w życiu? Co by ty byś chciał? No tak jak inni ludzie, mieć mieszkanie to i tamto i owamto, no i siamto. I w pewnym momencie spada stwierdzenie, ale co mi kto da? Czyli on zakłada, że jedynym rozwiązaniem jest to, że ktoś mu da za nic to wszystko. I nie widzi, że to od niego cokolwiek może zależeć. No, nazywa się to często mentalnością niewolniczą czy ofiary, że ja już nic nie mogę zrobić. Że jedyny sposób, w jaki się może sytuacja moja rozwinąć, to ktoś mi musi to wszystko dać za darmo i po prostu bez kiwnięcia mojego palca, bo co ja mogę, tak? I kochani, ale czy my jesteśmy czasami lepsi? Na innym poziomie tylko stoimy, troszeczkę wyżej tam, powiedzmy, na innych płaszczyznach i tak dalej. I często myślimy, że jak coś się samo nie wydarzy, niewiele od nas zależy i tak dalej. Natomiast dzisiaj tutaj Bóg nam mówi o tym, że jeśli będziemy Jego dzieła realizować, im większe, tym większe zaopatrzenie przyjdzie, tak? Czy zwolniłbyś się z pracy, żeby wykonywać dzieła Boże? Przecież apostołowie porzucili swoje zajęcia w jednej sekundzie. Pamiętacie, wracając do Sama Childersa, on, żeby zaraz na samym początku, żeby tą pracę rozwinąć, sprzedał swoją firmę, która przynosiła $1 000 000, jeśli dobrze pamiętam, dochodu rocznie. Chodził w dziurawych butach, niezbyt dobrze ubrany. W pewnym momencie mieli mu zlicytować dom. Pamiętacie tę historię? Potrzebne było 2000, żeby zatrzymać egzekucję komorniczą. Był zajęty tam w Afrykę, wszystko inwestował. I żona mówi, mamy ostatnie 2000. A była wielka potrzeba dla tych dzieci tam. I on się sobie zmagał, modlił się, czy tam w końcu trzasnął tymi dokumentami o stu, mówi, wyślę do Afryki, trudno, zlicytuję nam dom. Od tego momentu Bóg zaczął go błogosławić w jeszcze szczególny sposób, jeśli chodzi o finanse, że zatrudnia 260 osób, 8 tysięcy posiłków daje i tacy ludzie jak my jemu pieniądze dajemy. No właśnie dlatego. Powołanie i wizja wywołuje pasję, która daje odwagę i chęć polegania na Bogu, tak, że to nie jest problemem wtedy Mu zaufać co do materialnego zaopatrzenia. Bóg wtedy zaś zadba o nasze potrzeby materialne. A więc życie, które Bóg kształtuje, to jest życie człowieka, który przyjął powołanie od Boga, który przyjął swoją nową tożsamość, człowieka, który dał sobie włożyć pragnienia tak, że formowało to się wizję tego przemiany i rozwoju, którą Bóg mu daje. Bóg wtedy posyła ludzi do jego życia, by go rozwijać. Jemu stawia wyzwania, by innych rozwijał i posyła środki materialne, żeby to się wszystko zrealizowało i w tym można znaleźć poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy wtedy w ręku Bożym. Moim zdaniem to uczciwy układ z Panem Bogiem. Do czego was zachęcam, pomódlmy się.